Ryszardzie, zapraszamy Ciebie.
Witam Was serdecznie, tak się rozbudziłem. Jestem fanem tego zespołu, po prostu rewelacja. Zawsze mnie inspirują. Mam dzisiaj trochę trudne słowo, dla mnie trudne. Zawsze trudno się głosi, kiedy coś się ma wydarzyć. Kiedy czasami wiara nie dorasta do takich wymiarów, jakich powinna być. Pewne rzeczy klują się jeszcze we mnie, w mojej głowie, więc muszę się poddać Duchowi Świętemu. Dzisiaj będę czytał z Ewangelii Marka, tak jak wczoraj. I będę czytał od 16 rozdział, od 1 do 18 wersetu. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły żywności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu i mówiły do siebie: któż nam odwali kamień od drzwi grobu? A gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę, i zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich: nie trwóżcie się. Jezusa szukacie nazareńskiego, ukrzyżowanego. Wstał z martwych, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. I wyszedłszy, uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk i zdumienie, i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszym dniu tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali, lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje, i że się jej ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. I rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto wierzy, uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. To jest znany tekst, lubimy go czytać, zwłaszcza tą ostatnią frazę, którą czytałem. Ale chciałbym się skupić, to też będziemy mówić, ale chciałbym się skupić na początku. Otóż wierzę, że jesteśmy właśnie w takim momencie. Moment przełomu, bo to był moment przełomu, prawda? Chodzili z Jezusem, mieli z Nim relacje, widzieli cuda i znaki i nagle umarł. Nie ma. Zostali sami. I wydawało się, że są herosami wiary. Widzieliśmy, dotykaliśmy, nauczyliśmy się, tak? Przecież już posyło ich po dwóch. Pamiętacie? Wyganiali demony, uzdrawiali chorych, wrócili ciesząc się, byli pokrzepieni, dostali obietnicę, wszystko się działo. Ale w momencie, kiedy go brakło, w momencie, kiedy zobaczyli śmierć, kiedy myśleli, już nie ma odwrotu, i chociaż im mówił, że będzie, i zapowiadał im na to, co ma nadejść, ich serce było zatworzone. Ci najbliżsi siedzieli i płakali, smucili się, zamknięci, z obawy przed Żydami. A niewiasty, te, które potrafiły wyrazić swoje uczucia, powiedziały: będziemy czuwać przy nim, będziemy pielęgnować to, co nam powiedział. I jego samego zabalsamujemy, namaścimy i będziemy czcić, i będziemy pielęgnować w swoich myślach, w swoich praktykach. Więc poszły do grobu. I ja myślę, że taki kościół mieliśmy do tej pory. Żyliśmy tym, że działo się coś, że nawróciliśmy się, że mieliśmy relację z Jezusem. Więc myślę, że ta pieśń prorocza była pieśnią, ta ostatnia pieśń. Zwrócić serca ojców ku i dzieci ku, tak? Dlaczego? Dlatego, że oni doświadczyli już czegoś. Doświadczyli. Ale nie było żywego Jezusa. Żywego. Jezus był. On był wtedy żywy też. Był, wstąpił, żeby zwiastować ludziom, czy tym duchom pojmanym w więzieniu i wyprowadzić pojmanych na wolność. Ale nie widzieli Go, nie doświadczali Jego żywej, bezpośredniej obecności. Gdzieś tam ktoś, ale ogólnie Kościół tego nie doświadczał. Więc robiliśmy sobie różne praktyki. Pójdziemy Go namaścić. Pójdziemy odwiedzić. Różne rzeczy robiliśmy, tak? Kiedy pragnienie wzrasta w człowieku i kiedy przyszły do grobu, zastanawiały się, jak odwalimy ten ciężki kamień. Jak otworzymy mu drzwi do tego, żeby zbawił Polskę. Jak? Kamień jest taki wielki. Kamień jest taki ciężki. A ja wam powiadam, że Bóg jest rewelacyjnie dobry. Wiecie? Wczoraj mówiłem do Jurka i nie tylko. Ja jestem w służbie proroczej od 96 roku i nie było mi łatwo. I zawsze słyszałem, służby takiej nie będzie. A w pewnym momencie powiedziano mi, jak się tak upierasz, to może byś Kościół zmienił. Wtedy poszedł gdzieś. I powiedziałem, nie zmienię Kościoła. Możecie mnie wywalić. To wtedy zmienię. A tak, to nie zmienię. I wiecie, dokładnie, myślę, to też symboliczna data. 21 marzec, to co to jest? Pierwszy dzień wiosny, tak? Miałem spotkanie w Naczelnej Radzie Kościoła i powiedzieli, dajemy Ci błogosławieństwo do służby w Kościele Zielonoświątkowym. Dajemy Ci błogosławieństwo do służby w Polsce. Stoimy za Tobą. Chcemy, żeby ta służba się rozwijała. Rozumiecie? Mówili, to jest niemożliwe. Tyle lat minęło. Drzwi od grobu zostały odwalone. I to nie tylko w moim przypadku. Rozumiecie? Ja chcę wam powiedzieć, że to było, kiedy rozmawiałem z braćmi, którzy byli blisko mnie, że jadę do Warszawy, do Naczelnej Rady Kościoła, powiedzieli, bądź ostrożny, słuchaj, nie wiadomo jaka ta odwierz, nie wiadomo jaki rodzaj to zieleni jest. Nie? Ale powiedziałem, dosyć już strachów. Stawiamy wszystko na jedną kartę. Kościół musi pójść do przodu. Drzwi muszą być otwarte. I wiecie? Byłem zaskoczony. Nawet miałem wrażenie, że niektórzy są tacy drętwi. I się przekonałem, że wcale nie są tacy. Że Bóg wykonał potężną pracę. Przygotował nas na ten dzień. Więc kiedy przyszły, znalazły odwalony kamień i znalazły pusty grób i się dowiedziały, jeszcze go nie zobaczyły, ale dowiedziały się, żyje. Żyje. Kiedy się Maria odwróciła, inna Ewangelia podaje, zobaczyła go i nie poznała go. To nie tak, że od razu przychodzi przebudzenie, wszystko poznajemy, wszystko akceptujemy, tak? I on kiedy jej dopiero powiedział, Mario, rabuni, idź i powiedz, zanieś wieść. I poszła. I powiedziała tym, którzy z Nim chodzili, którzy Go znali, którzy słyszeli, że powstanie z martwych. I co zrobili? Nie uwierzyli, tak? A później ukazał się innym i też nie uwierzyli. Czy to zatrzymało przebudzenie? Nie. Bo to Jezus przyszedł i zganił ich. Potrząsnął nimi. Poruszył ich. Dotknął ich wnętrza. Nie był łagodny. Ganił ich niewiarę. Ganił ich opieszałość. Wiecie, ja lubię, kiedy Jezus przychodzi i widać, że to facet. Nie taki sentymentalny i tak głaszczę po główce i tak popłaczę sobie nad tobą. Tak? Bo wtedy usypiasz. Jak mnie żona po główce głaszcze, to ja ją usypiam, bo mi dobrze.
kiedy mi czasami powie, czy mam taką żonę bardzo łagodną, ale jak czasami powie, to lepiej, żeby nie mówiła. Patrzy na mnie i mówi, pastor się znalazł. Mówi, chusteczkę ci zaraz podam, popłacz sobie. Bóg cię powołał, a ty się rozczulasz, tak? Bo ci ktoś powiedział, bo ci się nie udało, bo gdzieś tam ci nie tak poszło. Masz chusteczkę. I wiecie, po prostu coś się we mnie wtedy robi. Przy Boże, co za baba. Nie? Ale ona robi to specjalnie, bo wie, że mam ambicje, że jestem facet. Że moja adrenalina rośnie wtedy. I kiedy już zdenerwuję się tak mocno, i ona mówi, takiego cię kocham. A teraz podejmij wyzwanie. Teraz staw diabłu czoła. Nie bądź sentymentalnym facetem. Bóg cię powołał do dzieła. Więc przyszedł Bóg i potrząsnął nimi, tak? I ruszył. I powiedział, nie śpijcie, nie płaczcie. Dlaczego nie wierzycie? Tyle razy do was mówiłem, tyle razy do was przychodziłem. I ciągle myślicie, że to mrzonki, że to mit. To nie jest mit. To nie są mrzonki. Przyszedł czas przełomu. Przyszedł czas, że Jezus się ukazuje. Mało tego, przyszedł czas, że udziela nam realnej mocy. Realnej mocy. Biblia wyraźnie mówi, już Joel prorokował, że młodzieńcy, a młodzieńcy to ja nie wiem, ile to lat, tak? Od którego wieku liczy się młodzieniec. Niedoświadczeni, nie ci, którzy zęby na wieżę zjedli, młodzieńcy będą obdarowani, tak? Z ust niemowląt i sących. Coraz częściej słyszę to w zborach polskich, że dzieci na szkółkach modlą się o siebie, są uzdrawiani. Że modlą się o chrzest w Duchu Świętym i są chrzczeni Duchem Świętym. Rozumiecie? Tego zawsze pragnąłem, takiego kościoła i nagle jeżdżę i słyszę i niedawno mi kobieta mówi, mam 6 dzieci. Przyszłam i wcale, i nagle po drodze, kiedy szła do zboru, myślała, co mam zrobić? Mam przygotowaną lekcję, ale Bóg coś w niej robił. I przyszła, powiedziała, dzieci, a może byśmy się dzisiaj pomodlili o chrzest w Duchu Świętym? A czemu nie? Wszystkie 6 zostały ochrzczone natychmiast. I ona nas za chwilę mówi, a może byśmy się pomodlili o konkretne dary? A jeden wstaje i mówi, ciociu, co ty opowiadasz? Myśmy się modlili z konkretnym kierunku. Ja to już języki tłumaczę. Mówię, bo jak ten się modlił, to ja go tłumaczyłem. 6-latki, słuchajcie. Ja byłem w szoku. 2 tygodnie temu się to dowiedziałem. Wiecie, po prostu kamień jest odwalony. Realna moc została nam dana. Jezus przyszedł i powiedział, już nie siedźcie, nie gniuśniejcie, dopókiż nie będziecie wierzyć. Przyszedł czas. Ja wiem, że do tej pory borykaliście się i ja się borykałem z różnymi problemami, tak? Do tej pory. Ale to już koniec dziadostwa. Tak? Przepraszam za słownictwo, ja jestem weterynarz. Dosyć ubolewania. Czas, by coś zacząć robić. Czas, żeby stanąć w tym miejscu. Więc kiedy wstali od stołu zachęceni, Jezus powiedział, a teraz daję wam moc. Będziecie głosić, ludzie będą wierzyć i będą się chrzcić, a wy, którzy i ci, którzy uwierzą, nie tylko wy, którzy im będziecie zwiastować, ale ci, którzy uwierzą, takie im znaki będą towarzyszyć. Wiecie, to dzisiaj tak mówimy, człowiek, żeby go ochrzcić, musi tam przejść kursy jakieś. I dobrze, że przechodzi, ja jestem za, nie jestem przeciw. Ale to nie może ograniczać naszych chrztów, prawda? Ja pamiętam, tak bardzo chciałem być ochrzczony, 5 roku musiałem czekać. 5 roku. I chodziłem i marzyłem, kiedy mnie wreszcie utopią. I mało mnie nie utopili, bo się chrzciłem w Górskiej Rzece, po deszczu. I chociaż byłem przywiązany sznurkiem, to mnie niosło. Ale żyję, chwała Bogu. Tak bardzo chciałem być ochrzczony. Słuchajcie. A to czekali, nie było baptysteriów, czekali, aż będzie choćby czerwiec, tak? W czerwcu zostałem ochrzczony. Żeby nie było za zimno. A niedawno chrzciłem człowieka, który miał powikłane życie. Mówił, nie będę wierzył, moi rodzice wierzą, ja nie będę wierzył. Przyszedłem do niego, mówię, słuchaj, bardzo cię kocham i Bóg cię kocha, dopóki się będziesz opierał. A on mówi, wujek, zanim przyjechałeś, ja postanowiłem, że ty mnie ochrzcisz. Ale nie mieliśmy gdzie, napuściliśmy wody do wanny i pierwszy raz w wannie chrzciłem faceta. I to chrzciłem go partiami, bo był taki długi, że mu wszystko z tej wanny wystawało. I powiedziałem, i nie zauważyłem, że mu koniec nosa wystawał. I jego ojciec dopadł, mówi, Rysiek, dotop go. Jego nos, powonienie musi być ochrzczone. Ja docisnąłem, było dobrze. Kochani, ludzie będą chętni. Więc przyszedł Pan i powiedział, jeżeli będziecie głosić słowo, to będzie tak, jak kiedyś było. Pamiętacie? Paweł mówi, jakiego Jezusa głosicie? A czy macie Ducha Świętego? A nawet nie wiemy, co to jest. Z czym to się je. Więc on mówi, no to ja wam powiem. Wyłożył im sprawę, zostali ochrzczeni Duchem Świętym i co zrobili? Natychmiast zaczęli prorokować, tak? Natychmiast. I natychmiast poszli i głosili Ewangelię. Mało tego, było tam wtedy tak, że nawet ci, którzy nie znali dokładnie drogi pańskiej, głosili skutecznie Ewangelię. Dopiero Pryscyla i Akwila musieli wziąć gagatka i go dokładnie nauczyć, ale nie zabronili mu, prawda? Wierzę, że to jest taki sam czas. Czas jedności Kościoła, czas odwagi ludzi, czas. Popatrzcie, co się dzieje tutaj. Jaka jest otwartość? Po prostu coś pękło. Coś się stało w duchowych sferach i to przychodzi na ziemię, to przychodzi do nas. Ale bez wiary Bogu podobać się nie można. Więc to nie chodziło tylko o to, żeby przyjechać i jakoś spędzić sobie długi weekend, prawda? To nie chodziło o to. To chodzi o to, żeby coś stąd wziąć do domu. Bo tak wcale różowo w naszych zborach nie jest. Niedawno spotkałem się z takim pastorem charyzmatycznym. Sam prorokuje i coś tam jeszcze robi. Fajny facet. I młody. I powiedziałem, słuchaj, Bóg jest dobry, będziemy prorokować. A on mówi, no wiesz, niekoniecznie. Ja mówię, a dlaczego niekoniecznie? Mówi, wiesz, dopóki nie byłem pastorem, to jakoś tak było wszystko okej. I prorokowałem wszystko, a teraz to ja nie chcę, żeby mi ktoś bombę do kościoła wrzucił. I przyjdzie taki na prorokuje, a później ja mam problem. Ja wolę przewidywalność. Ja wiem, jak się zacznie, jak się skończy i którędy to pójdzie. I tak na niego popatrzyłem. Powiedziałem, Boże, nie oszczędzaj go. Może jestem okrutny, ale mój ojciec mnie nauczył, że głupotę serca młodzieńca to trzeba pewną rzeczą wypędzić do głowy, tak? Czy z głowy. Wybić mu, tak? Mój tato odkorkowywał mnie dobrze. Brał na kolano i po prostu. I korek wyskakiwał, byłem odkorkowany. I nagle rozumiałem pewne rzeczy. A? Więc mówiłem nie z satysfakcją czy z zemsty, ale kochani, ja chcę, żeby ludzie byli odkorkowani. Mówiłem, Boże, nie oszczędzaj go, bo szkoda faceta. Gdzieś przejął się swoją funkcją, bo ja nie myślę, że ma złe serce. Przejął się swoją funkcją. I nagle chce przewidywalności, a to gasi ducha, a Biblia mówi, ducha nie gaście, tak? Kochani, przyszedł czas, żebyśmy uwierzyli, że należy zobaczyć wskrzeszonego zmartwychwstałego. Chrystus w nas, nadzieja chwały, tak? Chrystus w nas, a nadzieja nie zawodzi. Dlaczego nie zawodzi? Bo miłość Boża rozlana przez Ducha Świętego, tak? W nas, w sercach. Więc nadzieja nawet, która jest niższa w swojej randze od wiary, nie zawodzi. Powoduje. Do niektórych z was prorokowałem tutaj I po prostu jak do Henia prorokowałem, to aż mi włosy się zjeżyły na głowie. Pomyślałem, Boże, albo mnie ukamionują, albo to prawda. Wcale nie są proste rzeczy, słuchajcie. Wcale nie są proste rzeczy. Ale wiecie, Bóg przygotowuje nas do takich rzeczy. Zanim tu przyjechałem, pogłosiłem pewnemu małżeństwu, przyszli tacy, halleluja, do przodu. Powiedziałem, wy nie jesteście tacy, halleluja, do przodu. Jeszcze nie doświadczyliście Boga, więc przyjdzie na was teraz doświadczenie i będziecie mieli kłopotliwą sytuację. I oni powiedzieli, no zobaczymy. Głosiłem im przedwczoraj. Wczoraj rano dostaję telefon. Przedwczoraj im głosiłem. A wczoraj rano dostaję telefon. Wynajęli jacht znajomym. Jacht się wywrócił. Dwie osoby zginęły. To jest na ich barkach. Nie wiem, czy we wiadomościach to było, czy nie. I dzwonią do mnie i mówią, bracie, jesteśmy zrozpaczeni. A gdzie kolana teraz, tak? Ja wiem, że łatwo tak się mówi, tak? Ale po coś Bóg im zapowiedział pewną rzecz. I tak a propos, odskoczę trochę od tematu, powiem wam taką rzecz. Ja teraz ciągle jestem w szkoleniach proroczych, więc tak skrzywienie. Ten wstał rano, nam chciał sny tłumaczyć, więc od razu każdego, a to się śniło? Więc ja też mam skrzywienie zawodowe jakieś. Wybacz. Czasami jest tak, że pewne proroctwa się nie do końca spełniają. Czasami jest tak, że nie rozumiemy, dlaczego to się stało. Ja zaczynałem swoje prorokowanie od tego, że miałem poważną wpadkę. Najpierw było, że się wszystko udawało. Co prorokowałem, to była rewelacja. Nawet prorokowałem do takiego człowieka, Bóg cię nie uzdrowi, dopóki leków nie odstawisz. A on do mnie mówi, chłopie, jak nie chcesz za kratkami siedzieć, to mi tak nie mów. I ja mówię, ale o co chodzi? On mówi, bo lekarz mi powiedział, że jak nie wezmę leku, to umrę. Mam taką chorobę, że jak nie wezmę lekarstwa co 12 godzin, to ja umrę. I nogi mi się ugięły, tak? I pytam, Boże, co to jest? A Bóg mówi, jak on nie odstawi leków, nie będzie uzdrowiony. I ja mówię, wiesz co, Bóg mi wyraźnie mówi, że jak nie odstawisz leku, nie będziesz uzdrowiony. Ale jak nie masz wiary, to ja nie chcę iść na zakratki. I tłumaczyłem mu z pół godziny. Facet z brzegu. Ktoś jest z brzegu? Ja był ktoś z brzegu. Tak. Facet z brzegu. Czy z Rybnej. O. Po pół roku przyszedł. I mówi, i pomodliłem się o niego, ale mówię, jak nie wierzysz? I powiedział, nie wziął leków, ale żonę posadził przy łóżku z lekami i z kubkiem wody. Mówi, jak będę umierał, to mnie ratuj. Chciał być uzdrowiony. I mówi, przez pół roku był zdrowy. Ale kiedyś się przepracował i objawy wróciły. To była jakaś niewydolność serca. Kiedy wróciły objawy, poszedł do kliniki Akademii Medycznej we Wrocławiu, bo tam się leczył. Ciekawy przypadek jakiś. I nie było pani profesor, która go leczyła, więc adiunkt go zbadał i natychmiast mu dał tabletkę. I facet tylko wziął tabletkę i padł na podłogę nieprzytomny. Ledwo go odratowali. Ściągnęli z urlopu panią profesor, a ona mówi, proszę pana, pan serce ma zdrowe jak koń. Tylko pana przysadka mózgowa jest chora. Ona nie wydzielała pewnych substancji, które regulują pracę serca. I jeżeli da się tych substancji więcej, to musi być dokładnie... Bóg tak stworzył, że to jest dokładnie mierzone według wagi ciała. Jak się da więcej, to jest jak z jadem węża. Tak? Za dużo trucizna w małych dawkach leczy. I mówi, ja nie wiem, jak to się stało, ale pana przysadka mózgowa funkcjonuje prawidłowo. Gdyby pan brał te leki, pan by już zginął dawno. Gdyby pan wziął tą tabletkę w domu, nikt by pana nie uratował. I on mówi, zrozumiałem, dlaczego warunkiem uzdrowienia było odstawienie leków. I przyjechał, złożył, jeszcze wtedy pastorowałem w Prudniku, mówi, przyjechał i złożył świadectwo. I mówię, Boże, chwała ci. Po prostu, zrozumiałem, tak? Ale później po takim, wiecie, po takim zbudowaniu, tak, och, po prostu teraz to ja jestem dobry prorok. Pojechałem i prorokowałem. I mówię do nich, do małżeństwa prorokowałem pastorskiego, nie wierzcie temu, co prorokuję. Jak prorok mówi, żeby nie wierzyć? I mówię, no nie wierzcie, bo ja po prostu czuję w tym jakiś kruczek. Ja nie wiem, co jest. Ja nie umiem wam tego słowami powiedzieć, ale ja was proszę, nie wierzcie temu proroctwu. Myśmy na takie proroctwo czekali. Zgadza się co do joty. Tak. I do dzisiaj się ta sprawa za mną ciągnie. Wiecie? No może już nie do dzisiaj, dali mi spokój. Ale jeszcze w zeszłym roku był problem. Tak? Więc drodzy, i poszło inaczej. Już nie pamiętali, że ich ostrzegałem. I kiedy stanąłem przed Bogiem i mówiłem już po kilku latach, mówiłem, Boże, po co mi to zrobiłeś? Bo kiedy przyjechałem od nich do domu i mówię, Boże, ja czuję w tym podstęp. Po prostu ja nie wiem, co jest. A Bóg mówi, ja ci dzisiaj mówię. Miałeś tam pojechać i dokładnie miałeś to, co powiedzieć, co powiedziałeś. Czyli miałeś im prorokować i miałeś im wyjaśnić. A teraz tylko czekaj. Więc myślę, Bóg jest wszechmogący, jakoś to załatwi. Tak mnie załatwił, że szok. Ale wyszło mi to na dobre. Wiecie dlaczego? Bo nauczyłem się rozsądzać proroctwa. Bo nie jestem już wiatrem podszyty. Bo badam rzeczy. Bo wiem, że mogę się pomylić. Bo używam odpowiedniego słownictwa. Bo wiem, że w rozpędzie mogę nadużyć. Tak? Więc to posłużyło ku dobremu. Ale też przygotowało Kościół do służby proroczej, bo o tym się mówiło w Polsce. Bo o tym się w Polsce mówiło, kiedy padało moje nazwisko, a to ten, co im prorokował. Nawet mnie nie znali, ale wiedzieli, co prorokowałem. Więc były debaty, proroctwo właściwe, niewłaściwe, trzeba, nie trzeba. Wiecie, jak ludzie rozmawiają, to muszą podejmować decyzję. I dzisiaj jest decyzja, wolno, aleluja. Rewelacja, tak. Więc, kochani, Bóg potrzebuje was, żebyście stanęli Bogu do dyspozycji, nawet jak dzisiaj jeszcze nie rozumiecie pewnych rzeczy. Ale uwierzcie, że On powstał z martwych. Uwierzcie, że kiedy nie będziecie Mu posłuszni, to przyjdzie i ruszy świecznik. I będzie boleć. I powie, obiecałeś mi. Jakieś już mówiłem, nagrane, a wy nie słuchacie starych kazań, to ja wam powiem dzisiaj jeszcze. Bóg dotyka się naszych serc tak, żeby nas zabolało. Wiecie, ja pamiętam, jak się nawróciłem, powiedziałem do Boga tak, Panie Boże, jak mnie poślesz, człowiek jak się nawróci, to jest szalony. Lepiej wiedzieć, co się mówi. Więc ja wtedy nie wiedziałem dokładnie, co ja mówię, ale mówiłem z serca. Mówiłem tak, Panie Boże, jeszcze, nie, już żonę miałem, albo narzeczoną miałem. I mówię, Panie Boże, jak ja się ożenię i będę miał dzieci i Ty mi powiesz, żebym pojechał na misję i każesz mi mieszkać w ziemiance, to ja będę mieszkał w ziemiance i nawet jak mi każesz robaki jeść, to ja będę Cię chwalił. Halleluja, nie? Ale kiedy już minęło parę lat i stanąłem przed Bogiem i byłem bardzo sfrustrowany i mówię, Panie, już nie masz innych do bicia? Nie znalazłeś w całej Polsce? Tylko ja? Daj mi spokój. Ja już po prostu nie mogę tego znieść. I myślałem, że Bóg się obrazi, bo ja naprawdę mówiłem niewłaściwym tonem do Boga. Czyli jak czasami człowiekowi dokuczy, to człowiek zapomina o dobrych manierach. Więc nie mówiłem właściwym tonem do Boga, ja to wiem. Ale wtedy miałem taki głęboki ból i płakałem przed Bogiem i nie rozumiałem tego, co się dzieje. I wszystko mi się rwało. Rozumiecie? Wszystko, finanse leżały, praca leżała, służba leżała, wszystko leżało. Jedynie żona mi pozostała, jak i obowi. Tylko tamta była zła, moja dobra. Więc wiecie, i po prostu, bo mnie tak bolało, wszystko mnie bolało. I ludzie do mnie dzwonili, że do domu mówili, zniszczymy twoją służbę. Rozumiecie? Jak ja się czułem? kiedy byłem na dnie i ludzie mi mówili, że jeszcze zniszczą moją służbę? Jedyne, co mi zostało? I stanąłem przed Bogiem i mówię, Boże, ja już nie mogę tego wytrzymać. Nie masz innych do bicia? I myślałem, że Bóg się zdenerwuje. I słyszę, Bóg się śmieje. Myślę sobie, no nie, no po prostu, to jest przesada. To nie jest śmieszne. I jeszcze agresja moja i złość była jeszcze większa. Mówię, Panie, ja wiem, że Ty wszystko wiesz, ale Ty po prostu się zastanów. Mnie to boli. To jest niestosowne. Ty się sobie uśmiechasz, a mnie to boli. I wiecie, i słyszę, a Bóg się uśmiecha i mówi do mnie, ale w ziemiance to Ty jeszcze nie jesteś. I robaczków nie jesz. Jak tak przemyślałem, do ziemianki jeszcze była mi daleka droga. Myślę, ratunku. Jakbym miał dojść do ziemianki, padłem na kolana, mówię, Panie, ja odwołuję. Ja się kajam w prochu i popielę. Po prostu ziemianki nie odwołuję, ale mówię, już nie narzekam. Oby to zostało tak, jak jest. Niech już nie będzie gorzej. Nie będę narzekał. I wtedy Bóg powiedział, teraz mogę Ci popuścić, tak? Bo złamałeś się w swoim wnętrzu. Bo już nie będziesz się ze mną kłócił. I Bóg mi powiedział wyraźnie, nie życzę sobie, żebyś kiedykolwiek ze mną się kłócił. Nie życzę. Jeżeli będziesz się ze mną kłócił, to poczujesz moją rękę, tak? Kochani, i dzisiaj honoruję Boga. I czasami Bóg mi każe głupie rzeczy robić. Wprawdzie Liliana, nie wiem, czy ją znacie, kiedyś się pomalowała jak Indianiec i wykopała topór wojenny i odtańczyła taniec wojenny. Ja dzięki Bogu jeszcze tak nie musiałem robić. I na Golasa, jak Izajasz, nie musiałem biegać. Więc chwała Bogu, dziękuję, że nie jestem prorokiem teatralnym czy dramatycznym. Ale, kochani, czasami dziwne rzeczy Bóg mi każe robić. I mówić. I nie wszystko rozumiem. Bo prorokowanie przecież jest cząstkowe. Ale z żoną stanęliśmy. Ja czasami jak się martwię o coś, to się martwię, jak moja żona to zniesie. Bo to słabszy rodzaj niewieści, prawda? I staję przed nią i mówię, kochani, a jak ty na to patrzysz? Po prostu... Jak ty to znosisz? Bo ona mówi, kochani, dla Pana to ja z Tobą wszędzie pójdę. Najgorzej, jeżeli są rzeczy, które nie są od Pana. Ale jeżeli ja wiem, że to jest od Pana, to ja pójdę do premiera kraju i mu nawtykam. Ja się go nie boję. Ja boję się mojego Boga. I wiecie, myślę sobie, słabszy rodzaj niewieści. Tak, ciekawe. Drodzy, ale czy nie rozumiecie, że trzeba takich szaleńców nam teraz? Że oto Bóg chce, żebyście byli gotowi na wszystko. Tak jak wczoraj powiedziałem, wstał i poszedł Lewi, tak? Od cła. I dzisiaj mówi, wstańcie, nie bójcie się, nie drżyjcie. Nie bójcie się dużych słów. Nie bójcie się dużych wyzwań. Nie bójcie się niemożności. Zawłaszczajcie. Byłem na spotkaniu z Johnem Paulem Jacksonem w Kielcach. Był ktoś? Tak, byliście. I on opowiadał. Musieliśmy się wynieść z pomieszczenia, z budynku, który wynajmowaliśmy. I my musieliśmy pójść do innego, ale nie mieliśmy kasy tyle. A potrzebowaliśmy dużo większy budynek. Więc choćby taki sam. Tu odstępne tego, w tych samych kosztach się zmieścimy. Więc poszli do tych pośredników. Tak? Jak to się nazywa? No, nieważne. Tych, nie deweloper, tylko ci, co... Sprzedażą nieruchomości się zajmują, czy wynajmem, tak, jakoś tak. Jak się nazywa? O tak. Poszli do takiej firmy właśnie, do takiego człowieka, a on mówi, wiecie co? Ale za te pieniądze nie dostaniecie takiego obiektu. No jak to nie? Dostaniecie 3 razy większy. Jak to 3 razy większy? W tym mieście, w dużym mieście? No tak, bo jakaś firma przejęła inną firmę i przenieśli pracowników i mają biura i nie wiedzą, co z nimi zrobić. Nie wiedzą, co z nimi, nikt nie chce ich wynająć, więc oni chcą, żebyście tylko pokryli koszty mediów i czynszu. Dostali ogromny obiekt. I kiedy weszli, to oni powiedzieli, te wszystkie meble i komputery są wasze. Bo my ich nie potrzebujemy. Więc dostali wszystko.
Rozumiecie? I powiedzieli, zrozumieliśmy, że Bóg wszystko może. Po prostu.
Że daje więcej, albo niż oczekujesz, ale dokładnie tyle, co będziesz potrzebował, bo służba się rozwijała, tak?
Ukochani, więc ja uwierzyłem w takiego Boga. Wiecie? Pierwszy raz uwierzyłem w moc Boga, taką, wiecie, nie taką zwykłą, kiedy nie miałem już pracy zawodowej, może moja żona nie miała pieniędzy i mieliśmy dołek finansowy po prostu. A w zborze pastorowałem, ale płacili mi tylko za paliwo na dojazd do kościoła. Więc i w zborze mieliśmy takiego sknerę, że on, kiedy żona kupowała buty dzieciom, to on te buty chował, bo żałował. I dopiero jak ona go prosiła 3 miesiące, to on je wyciągał, ale buty już były za małe, dzieciom noga rośnie, tak? No to żona musiała wycinać w butach, to jest autentyczna historia, słuchajcie, przody butów, że palce wychodziły do przodu i tak dzieci chodziły. Ona się wstydziła, ale miała takiego faceta. On był sknerą. I kiedy on był antycharyzmatykiem. Jeżeli ktoś mówił na językach, to mówił to chyba od diabła. Po prostu kościół zielonoświątkowy, ale on gdzieś się tam znalazł, nie wiem jak. I on przychodzi do mnie kiedyś i mówi, pastorze, ja tego nie rozumiem. I myślałem sobie, on taki filozof był. Wiecie, jak z filozofem się rozmawia? To już lepiej nie rozmawiać. Więc on przychodzi i tak mówi, pastorze, mam problem. Ja już myślę, Boże, jaka odpowiedź? Którędy? Boże, daj mi mądrości. Już cały napięty jestem. A on do mnie mówi, ja nie wiem, jak to się stało, ale Bóg mi powiedział. Ja w to wszystko nie wierzę, co wy mówicie. Ale Bóg mi powiedział, ja wiem, że to Bóg. Ja mówię, co ci, bracie, Bóg powiedział? Żebym ci dał pieniądze. Całą moją emeryturę. Ja myślałem, że ja umrę. Powiedziałem, on? Są bogaci ludzie w kościele. Nikt mi nie dał ani grosza. Ja nikomu nie mówiłem, że mam potrzeby. Sprawę załatwiałem z Bogiem. Dlaczego poruszył serce największego sknery? I ja nie wiem. Tak? Żeby mi pokazać, że jest wszystko możliwe. I od tamtej pory uwierzyłem Bogu. Wcześniej wierzyłem, ale uwierzyłem, że wszystko jest możliwe. Ukochani, i Bóg budował moją wiarę. Budował moją wiarę. I chcę wam powiedzieć, że czasami są wyzwania, które są trudne, kiedy nasza córka umierała nam na rękach. Już raz miała zapaść. Jak pamiętam, zawieźliśmy ją do szpitala, to lekarz zaczął wypełniać jakieś dokumenty. Ja mówię, uratowali ją. Wiecie, co to jest zapaść, tak? Tętno rośnie, ciśnienie zanika, oddech słabnie, temperatura spada, sinica, do żył się nie możesz wkłuć, zanikają żyły. I jak ją ratowali, to myślałem, że ich pobije. Skuli ją całą, głowę, stopy, wszędzie, nie mogli się wkłuć. A jestem lekarzem weterynarii, wpadłem tam do tego ambulatorium. Jak złapałem pielęgniarkę, mówię, jak pani nie umie, to ja to zrobię. Ona mówi, jak pan to zrobi? I ja mówię, nie wie pani, jak się to robi? Dziecko za nogi do góry się wkuwa do jawy oczewnowej. Jelita opadają, wkuwa się do jawy oczewnowej. Kobieto, nie uczono cię tego? To jest moje dziecko. Wygonili mnie. Nie wiem, jak oni się wkuli, ale się jakoś wkuli. Uratowali ją. I lekarz wypełniał dokumenty. Ja mówię, co pan wypełnia? A on mówi, doniesienie do sądu. Żeby zabrali panu prawa rodzicielskie. W jakim stanie przywiózł mi pan dziecko? Powiedziałem, pan jest chyba szalony. On mówi, tak. Jakoś go ubłagałem i powiedział, jeszcze raz mi pan przywiezie w takim stanie dziecko i pan dziecka nie ma. Powiedziałem, ale ja szybko jechałem do szpitala, mam 20 kilometrów. Pan nie jest dobrym ojcem. Nie było rozmowy. I kiedy znowu nam zdarzyło się, za pół roku gdzieś niecałe. I znowu patrzę, sinica, nie może już mówić, oczy wyszły, zapada się wszystko. Więc po samochód, żona dziecko ubrała. Przychodzę do domu, wpadam na trzecie piętro, biorę dziecko na... Mówię, Eunika, tylko spokój.
Tylko spokój może ci uratować. Nie płacz, nie denerwuj się, bo to był obrzęk silny krtani i coś tam jeszcze, zapaść oddechowa. Nie denerwuj się, bo jakby się denerwować, to się udusisz. Po prostu ja w kieszeni miałem taki, wiecie, tracheotom do owiec. Taka rurka, żeby przebić krtań. I myślę, walnę w krtań i tyle po prostu, w tchawicę. Dziecko trzeba ratować. Weterynarz, nie weterynarz, trzeba dziecko ratować. Ale mówię, nie denerwuj się, po prostu spokojnie, spokojnie. A ona mówi, ja chcę spokojnie, to nie posłuchaj. Mówię, co ci córeczko chce? Ona mówi, ty jesteś pastorem. Ja mówię, córeńko, ja muszę już do samochodu, bo mi zabiorą prawa rodzicielskie, ja już muszę jechać. A ona mówi, lepiej mnie posłuchaj, bo się zdenerwuję. Jesteś pastorem? Ja mówię, no jestem pastorem, ale co ma piernik do wiatraka? Słuchajcie, łzy mi ciekną po oczach, z oczu. I ja nie wiem, co zrobić. Dziecko, 4 lata, rozumne. Mówi, tato, oni mnie skuli, ja nie mogłam się ruszać, a ja wszystko czułam. Stopy, główkę, wszystko. Ja nie chcę. Jeżeli jesteś pastorem, to się módl. I jeżeli Bóg żyje, to mnie uzdrowi. I wtedy popatrzyłem na żonę i mówię, czyli tak człowiek szukał oparcia. Kobieta to nie wytrzyma. Ona każe mi jechać. Kochanie, co na to? Ona mówi, Bóg cię ustanowił kapłanem tego domu. Jakąkolwiek decyzję podejmiesz, ja jestem za. Ja mówię, jak dziecko umrze, nie będę ci robić wyrzutów. Twoja decyzja. I ja za tą decyzją stoję. I świat się dla mnie skończył. Po prostu nie miałem w nikim już oparcia. I moja żona stoi pokornie. Powiedziałem, rozbieram ją. Kładziemy do łóżeczka i na kolana. Bo jeżeli ja ją dzisiaj zawiozę do szpitala, nie będę miał odwagi jej mówić świadectwo o Jezusie. Ryczeliśmy jak bobry. Głos nie mógł się wydobyć z naszych krtań. Siedzieliśmy, klęczeliśmy, spaliśmy na kolanach tydzień czasu. I dziecko zostało uzdrowione. To nie był ból głowy. Do rana przeszło zagrożenie śmierci. Ale później dostała takiego kaszlu, że 15 minut. I ona po tym kaszlu była po prostu jak nieżywa. Przez pół godziny. Tydzień czasu na kolanach. Myśmy w łóżku nie spali. Myśmy z kolan nie wstawali. Ja nie wiem, jak myśmy egzystowali. Modliliśmy się. I ostatniej nocy tego tygodnia żona miała słowo. Ona zaczęła kaszleć i miała 15 minut. To był jak zegarkiem w ręku, jak ze stoperem można było mierzyć. Zaczęła kaszleć i taki kaszel kokluszowy był. I myśmy wyciągnęli, obudzi, spaliśmy na kolanach, nogi ścierpły, wszystko. Po prostu byliśmy jak nieżywi już. I ona zaczęła kaszleć, myśmy się obudzili, wyciągnęliśmy nasze ręce, położyliśmy na nią i żona zaczęła prorokować. Tak mówi Pan. Macie zwycięstwo. To się już nigdy nie powtórzy. Córka przestała kaszleć i do dzisiaj nie ma problemu. Nie było łatwo, ale doświadczyłem mojego Boga. I wiem teraz, że mogę się modlić, że nie muszę drżeć. Kiedy mój syn miał okres buntu, to mówiłem, wytrzymamy. To moja żona mówiła, drugi raz bym posiwiała, gdybym nie wierzyła mojemu Bogu. Nie robił nic złego, wiecie, ale kiedy dziecko ci się buntuje i nie masz z nim kontaktu takiego, jak trzeba, to serce ojca boli, tak? I on przyszedł po pewnym czasie i mówi, tato, ja jestem w okresie buntu. I to przejdzie. Ja sam siebie nie rozumiem. Postępuj ze mną łagodnie. Nie jestem złym człowiekiem. Po prostu powiedziałem, Dawid, ja cię tak kocham. On mówi, tato, ja ciebie też, tylko ja siebie nie rozumiem teraz. To ze mną łagodnie. Postępowałem z nim łagodnie i nikt mi tyle w życiu nie powiedział, że mnie kocha, co mój syn. Wiecie? Doświadczyłem mojego Boga. Więc wierzę w to słowo, które dzisiaj wam głoszę. Ja nie wiem, ile głoszę. Już czas. Sorry, przepraszam, tak długo. Kochani, więc Bóg mi wyraźnie kazał wam powiedzieć. Bałem się tego słowa. Jak przyjmiecie? Bóg mi kazał powiedzieć, to jest czas przełomu. Kończy się czas Kościoła, w którym żyjemy wspomnieniami i tym, że Jezus był. I że widzieliśmy cuda. Przychodzi czas odwalonego kamienia. Przychodzi czas spotkania się z Panem twarzą w twarz. Przychodzi czas, że niektórzy będą wierzyć, niektórzy nie. Ale czy tak, czy owak, on przyjdzie i powie o gnuśni i głupiego serca. Czy głupi i gnuśnego serca. Uwierzcie, bo to dałem wam wyzwanie, dałem wam namaszczenie. Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I takie znaki będą wam towarzyszyły. I nie tylko wam, ale tym, którzy uwierzyli. I nie bądźcie zazdrośni. Jak Jozue był zazdrośny i mówił, Panie, oni prorokują w obozie. A Jozue co powiedział? Oby wszyscy stali się prorokami Pana, tak? Potrzebujemy, żeby wszyscy, którzy tu są, prorokowali. Żeby wszyscy uzdrawiali. Żeby wszyscy mieli objawienia i wizje. Żeby wszyscy działali w mocy, tak? Demony wyganiali. Bo Polska potrzebuje wybawicieli. Więc przyjechaliście tutaj. Ja przyjechałem tutaj. To nie jest moja ofiara. To nie jest moja ofiara. Ja tu przyjeżdżam się budować, rozumiecie? Patrzę na Jurka i się buduję. Patrzę na was, się buduję. Słucham zespołu, się buduję. To nie jest tak, że że mnie to eksploatuje nie wiadomo jak. Pewnie, to jest jakaś cena. Ale chcę wam powiedzieć, że ja mam z tego realną korzyść. To jest mój zaszczyt tu być. To jest mój zaszczyt brać udział w rzeczach, które się dzieją, w namaszczeniu, które występuje. To jest niesamowite. Tak? Nie wiem, czy to jest moje pragnienie, czy nie. Ale chciałbym coś zrobić. Mogę? Heniu, chodź tu. Wolińscy, proszę. Anita, chodź. Dawaj. Innych przedstawicieli wołał nie będę. Reprezentują różne rzeczy, różne służby, różne sytuacje. Nie będę was prowadzał, to ja je znam. Tak? Przed nimi, przed każdym z tych grup, znaczy małżeństwo i dwie osoby, tak? Są mocne wyzwania i mocne obietnice, które potrzebują wiary. I czasami Bóg chce coś proroczego. Jeżeli w nich się złamie, czy u nich się przełamie, to i u was się przełamie, tak? I tak, kiedy tylko tu siadłem z przodu, po tym jak prorokowałem do Henia, miałem to żyło i to mnie przeszkadzało głosić. Uciekały mi myśli, bo ciągle o tym myślałem. Chciałbym, żebyście teraz stali. Żebyśmy się modlili o to, żeby wszystkie dobre Boże obietnice wypełniły się w ich życiu. Wiola, chodź ty też jeszcze. Tak, chodź. Chodź, tak. Dąbrowska. Wyciągnijcie, nie będziemy podchodzić. Wyciągnijcie swoje ręce. Dajcie się prowadzić Duchowi Świętemu. Niech to nie będzie długa modlitwa, ale niech będzie to płomień, tak? Nie musimy krzyczeć, ale wołajmy z głębi serc. Niech się przełamie w ich życiu. Niech pójdzie do przodu. Niech przyjdzie błogosławieństwo, niech zaczną płynąć w duchu, niech niebo się nad nimi otworzy, niech będą rzeczy, do których pragną, o których marzą, niech to przyjdzie w imieniu Jezusa. Ojcze, hitary meheshite ta kompatara dali korodori badalamba, hitanda di korodori karanda, shita ta kampati kore, shita ta rande, di kere deli korodori remeche, atore de kidele metere, hatiko shonde di kere deli kere. Panie, Ty powiedziałeś do Abrahama, w Tobie błogosławione będą wszystkie narody. Ja modlę się, Panie, żeby w nich błogosławiona była cała Polska. W imieniu Jezusa, żeby w nich błogosławiona była cała Polska. Niech ich zwycięstwo będzie zwycięstwem każdej osoby. Niech ich powodzenie będzie powodzeniem każdej osoby. Niech ich życie będzie obfite. Niech nie będzie już łez. Niech będzie powodzenie, łaska, moc, namaszczenie. Niech będzie wiara, niech będzie postęp, niech będzie życie w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosławimy was. Amen. Amen. Czuję się spełniony. Halleluja. Niech was Bóg błogosławi.